Dobry wieczór, ja nazywam się Mateusz Lechowski, a to jest kanał korespondent.pl i to jest specjalny live, wydanie specjalne w związku z informacjami, które pojawiły się w polskich, ale także w brytyjskich mediach. Brytyjski The Telegraph poinformował o tym, że niewykluczone, iż przedmiotem ewentualnych zaczepnych działań Rosji będzie Polska. Wcześniej pisał dokładnie w ten sposób Witold Jurasz, którego serdecznie pozdrawiam, dziennikarz Onetu, jeszcze przed tym, jak został dziennikarzem, dyplomata, mający bardzo dużą wiedzę na temat Białorusi i Rosji. I proszę Państwa, kiedy ja tylko przeczytałem te informacje, to postanowiłem zrobić live'a, a przed tym live'em postanowiłem zrobić bardzo prostą rzecz. To znaczy postanowiłem zadzwonić do jednego z byłych szefów polskich służb wywiadowczych i porozmawiać z nim na ten temat. I przyznaję, że przed live'em właśnie taką rozmowę odbyłem, żeby przekazać Wam najbardziej sprawdzone, najświeższe i najbardziej rzetelne, moim zdaniem, możliwe informacje, jakie udało mi się uzyskać. To jest były dowódca jednej z polskich służb wywiadowczych. Na razie nie będę zdradzał, bo będziemy mieli z nim rozmowę na tym kanale w sierpniu, na co się umówiliśmy. Teraz jest to niemożliwe, ale w sierpniu zrobimy rozmowę i wtedy pewnie więcej też porozmawiamy właśnie o zagrożeniu ze strony Rosji, o działaniach, możliwych działaniach rosyjskich właśnie na polskiej granicy, czy to z Białorusią, czy to z obwodu kaliningradzkiego, bo tak zresztą też opisują to brytyjskie media dzisiaj. Macie właśnie w tej chwili okładkę z The Telegraph z dziś, ale The Independent też o tym pisze, też dla Was ją przygotowałem, też zaraz wrzucę. No i omówię dla Was po kolei, o co dokładnie chodzi, to znaczy czego możemy się spodziewać i co, jakie jest ewentualne możliwe zagrożenie. Tylko powiedzmy sobie też, jak będzie ten live wyglądał. Najpierw opowiem Wam o tym właśnie, jakie ewentualne możliwe zagrożenia czyhają na Polskę ze strony Rosji. A potem przejdę już do kwestii innej, przejdę do dzisiejszej wizyty ministra spraw zagranicznych Andryja Sybichy w Warszawie. Ona się odbyła, odbyło się spotkanie z ministrem Radosławem Sikorskim. No i też pisałem na ten temat dzisiaj, mówiąc szczerze, tak jak powiedziałem, myślałem, że wieczór będę miał już wolny, bo zacząłem dzisiejszy dzień o godzinie 7, o 8.15 mieliśmy wejście w wirtualnej Polsce i rozmowę w studiu na temat właśnie wizyty ministra Sybichy. Potem pisałem tekst na ten temat, bo miałem przecieki medialne jeszcze przed wizytą, o czym będzie rozmowa. Ten tekst też możecie znaleźć w moich mediach społecznościowych, macie link do całego tekstu, więc jeżeli chcecie przeczytać, o czym mieli rozmawiać i o czym najprawdopodobniej rozmawiali obaj ministrowie, to zachęcam do jego przeczytania. Więc do tego przejdę w drugiej części live'a, a najpierw omówimy sobie kwestię tego, czy naprawdę jesteśmy zagrożeni ewentualną rosyjską prowokacją. Zanim przejdę do meritum, chciałem Wam bardzo podziękować za to, że zawsze jesteście, nawet jak robię takiego dzikiego live'a na szybko, to jesteście i chciałem Wam po prostu podziękować za to, że oglądacie kolejne nagrania na tym kanale. Świetnie obejrzała się ostatnia rozmowa z Damianem Dudą i cały czas się ogląda, za to dziękuję. Odsyłam też, jeżeli chcecie posłuchać o tym, co dzieje się na froncie właśnie na wschodzie Ukrainy, bo Damian stamtąd wrócił i ta rozmowa była przeprowadzona po chwili, po tym jak wyjechał, zjechał tak naprawdę z frontu. No i tradycyjnie takie live'y mogę robić dzięki patronom. To właśnie dzięki temu, że ten kanał wspieracie, mogę sobie pozwolić na to, żeby właśnie tworzyć ten kanał i mogę robić takie live'y, nawet jeśli miałem inne plany. No i tutaj też przechodzimy do jeszcze jednej kwestii. Wybaczcie, że jestem w takich warunkach, no nie ma mnie w tej chwili w domu. Tak jak powiedziałem, myślałem, że zacznę już weekend. Okazało się, że Rosja ma co do tego inne plany. Więc wróćmy do tego, co jest meritum dzisiejszego tematu. To, co usłyszałem w mojej rozmowie, na ten temat pewnie będę chciał coś też napisać, to, że rzeczywiście zagrożenie jakąś prowokacją bądź sabotażem na polskiej granicy jest jak najbardziej realne, proszę Państwa. I to przekazał mi, tak jak mówię, wysoko postawiony były oficer jednej z polskich służb wywiadowczych. W sensie oficer w stanie spoczynku, nawet dowódca jednej z tych służb. To jest bardzo interesujące, bo według tego, co mówił, już wcześniej polskie służby otrzymywały takie informacje i przygotowywały się na ewentualną prowokację, zwłaszcza z użyciem dronów. I to jest coś, czego chyba możemy się przede wszystkim spodziewać. To znaczy, jeżeli do czegoś miałoby dojść, to największe zagrożenie jest w związku z użyciem dronów. Dlaczego akurat ten termin, dlaczego akurat teraz pojawiają się takie informacje? Możliwym miejscem, z którego mogliby Rosjanie atakować, jest z jednej strony Białoruś, a z drugiej strony obwód kaliningradzki. I o tym zresztą piszą brytyjskie media. I warto tutaj zwrócić uwagę, że Białoruś w tym wypadku no nie bez powodu jest właśnie zagrożeniem, znaczy nie bez powodu to zagrożenie wzrosło, jeśli chodzi o atak z Białorusi. Dlatego, że w tej chwili najzwyczajniej w świecie mieliśmy w ostatnich miesiącach, kiedy Donald Trump doszedł do władzy, próby odbudowania relacji między Waszyngtonem a Mińskiem. Chodzi między innymi o kwestię nawozów azotowych, o czym wielokrotnie Wam tutaj mówiłem. Te nawozy, ich ceny drastycznie wzrosły. To jest elektorat Donalda Trumpa i w związku z tym Donald Trump najzwyczajniej w świecie rozmawiał. Nie, to nie Korowaj. Tak jak powiedziałem, tak tylko, bo zobaczyłem komentarz, tak jak powiedziałem, tej osoby jeszcze na kanale nie było. I Maciek, bardzo lubię Maćka i pozdrawiam serdecznie, ale Maciek polską służbą nie dowodził, tylko służył. Więc wracając do meritum, żeby już nie odbiegać od tematu. Donald Trump starał się zbudować właśnie jak najlepsze relacje, właściwie administracja Donalda Trumpa próbowała odbudować relacje i zaczęła rozmowy z Białorusią. Między innymi w związku z tym mieliśmy wypuszczenie grupy więźniów politycznych, wśród których był między innymi Andrzej Poczobut. Wcześniej też mieliśmy różne sygnały z Mińska, które świadczyłyby o tym, że miński dyktator, białoruski dyktator chciałby się zbliżyć z powrotem do Zachodu, na pewno chciałby zniesienia albo ograniczenia sankcji, a co najważniejsze tutaj dla niego po prostu powrotu do systemu światowej gospodarki. I wydawało się, że jest to może nie możliwe w najbliższym czasie, ale że w jakimś dającym się przewidzieć czasie, w dającej się przewidzieć przyszłości byłoby to możliwe. Dlaczego to jest też w interesie Stanów Zjednoczonych? Bo chodzi o to, żeby odciągnąć Białoruś od Rosji, gdzie z powodu wojny na Ukrainie, a zwłaszcza po protestach w 2020 roku, Rosja tak naprawdę całkowicie uzależniła od siebie Białoruś. I tu jest jeszcze kolejna kwestia. Kwestia taka, że odkąd mamy naloty na rafinerie rosyjskie, prowadzone skutecznie przez siły ukraińskie, Rosja ma potężny problem z paliwem i w związku z tym rafineria w Morzajsku jest istotna dla rosyjskiej gospodarki i ropa z Rosji płynie najzwyczajniej w świecie, jest wysyłana najzwyczajniej w świecie właśnie na Białoruś. Są takie informacje, że z jednej strony Aleksandr Łukaszenka w tym wypadku wykorzystuje te sytuacje no tak, dla swojej gospodarki, ale też, że w jakiś sposób no nie rozlicza się uczciwie z Rosjanami, nie przekazuje w pełni tej wyprodukowanej benzyny, tylko Białorusini też robią na tym interes. To wszystko ma powodować, że Putin chciałby Białoruś bardziej podporządkować i bardziej zacisnąć na niej swoje łapy, bo Białoruś, która rozmawia z Zachodem, mu się nie podoba, a dodatkowo zwróćmy uwagę, że w ostatnim czasie mieliśmy, można powiedzieć, to, że Mińsk uległ naciskom Kijowa w kwestii właśnie tych transponderów, które pomagają Rosjanom prowadzić naloty przez terytorium Białorusi na Ukrainę. To wszystko, jak się to wszystko do siebie doda, daje nam taką atmosferę, w której żołnierze rosyjscy specjalizujący się w użyciu dronów mogą użyć swoich właśnie swoich dronów choćby po to, żeby znów wkroczyć w przestrzeń powietrzną Polski. I proszę Państwa, jeżeli macie wątpliwości co do tego, co mówię i czy to jest na poważnie, to ja przytoczę Wam dzisiejszą wypowiedź ministra Radosława Sikorskiego i ministra, drugiego ministra obrony, obu wicepremierów, Władysława Kosiniaka-Kamysza. Będzie wielką nieostrożnością i szaleństwem, gdyby Władimir Putin zdecydował się przetestować jedność sojuszu jakimiś nieprzemyślanymi działaniami, powiedział na konferencji przed szczytem NATO w Ankarze szef MSZ Radosław Sikorski. Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że w sumie Polska przeznacza na zbrojenia 6% PKB. Wiemy, co planujesz, nie rób tego, zwrócił się do Putina Sikorski. To jest lead jednego z artykułów, w tym wypadku z Polsat News, ale jeśli wpiszecie to w Google, to zobaczycie w informacje medialne na ten temat właściwie we wszystkich polskich mediach. Co to oznacza? To oznacza właśnie to, że rzeczywiście zagrożenie jest realne, ale też nie ma co popadać w panikę, proszę Państwa. Pamiętacie 10-11 września rok temu, drony wleciały, większość została zestrzelona taki był efekt. Oczywiście ogólnie rzecz biorąc nie możemy zapominać o tym, że jest po prostu ryzyko, że Rosjanie będą przeprowadzać takie działanie, nie tylko dronowe niestety, o czym już wielokrotnie na tym kanale rozmawialiśmy. I ja też w związku z tym, że ten temat już jest komentowany przez europejskie media, przez duże brytyjskie tytuły, będę chciał w niedzielę zaprosić Was na rozmowę z kimś, kto opowie po prostu o tym, jak działają rosyjskie służby, jak działają rosyjskie wojska, a akurat nie byle kto, bo ta osoba też przez kilka lat w Rosji pracowała jako jeden z polskich wojskowych, tym razem właśnie szpiegów, więc porozmawiamy sobie o tym i już na tę rozmowę Was zapraszam na 19 w niedzielę. 17 bądź 19 jeszcze zobaczymy. Będę chciał jak najszybciej tę rozmowę przygotować, więc postaram się, żeby była już na 17. I to jest, proszę Państwa, jeśli chodzi o to zagrożenie, po prostu tak naprawdę wszystko. To znaczy wiemy, że nie chodzi o klasyczną wojnę, taką pełnoskalową agresję, ale jeśli w ogóle, to po prostu ograniczoną w skali militarną prowokację. I zagrożenie taką militarną prowokacją drastycznie wzrosło ze względu właśnie na sytuację z Białorusią. Bo gdyby do takiej prowokacji doszło z terytorium Białorusi, to najzwyczajniej w świecie jakiekolwiek rozmowy, czy z administracją Donalda Trumpa ze strony Mińska, czy rozmowy po prostu białorusko-europejskie byłyby po prostu skreślone. Nie byłoby takiej możliwości, nikt nie chciałby z białoruskim dyktatorem rozmawiać. No i to według rozmówców, z którymi rozmawiałem właśnie w dzisiaj na ten temat, to jest powód, dla którego to ta prowokacja, to zagrożenie tą prowokacją drastycznie się zwiększyło. Tak jak mówię, jeszcze raz przepraszam Was, mówię za jakość, nie planowałem tego live'a wcześniej, po prostu najzwyczajniej w świecie, jak zobaczyłem, co się dzieje, to tu, gdzie jestem, to podzwoniłem, poczytałem, poszukałem, porozmawiałem z osobami, które mają pojęcie na ten temat i stwierdziłem, że tego live'a dla Was zrobię, niezależnie od warunków, w których jestem i niezależnie od fatalnego internetu, który to jest. Patrzę na Wasze komentarze, zanim jakby przejdę dalej, bo może macie jakieś pytania. Jeżeli macie, to piszcie. Po prostu zrobimy jakieś Q&A. Dobrze, widzę tutaj, że też zjawiły się też trolle, co nie jest niczym nowym, biorąc pod uwagę, co się ostatnio dzieje na moich social mediach. No, rozumiem, że ostatnio wzmożenie, zwłaszcza, że jest też takie zagrożenie jakąś prowokacją. Więc tak, wracam do głównego tematu. To, co kluczowe, to to, że owszem, jest zagrożenie rosyjską prowokacją, ta prowokacja mogłaby być przeprowadzona, jak piszą polskie i brytyjskie media, dobrze poinformowane źródła, zarówno z terytorium obwodu kaliningradzkiego, jak i Białorusi. To zapewne byłaby prowokacja z użyciem dronów, ale niekoniecznie. Ale to, co najważniejsze, nie mówimy o klasycznej agresji, zbrojnej inwazji, mówimy o ograniczonej w skali militarnej prowokacji. No, takie zagrożenie jest. I jak słyszeliście, obaj wicepremierzy, minister obrony i minister spraw zagranicznych, na ten temat mówili w trakcie szczytu w Ankarze, który się rozpoczyna, więc no, zagrożenie rzeczywiście jest poważne. I co z tego będzie? Mam nadzieję, że nic, proszę Państwa, że Rosjanie są... Oczywiście Rosjanie są nieprzewidywalni, ale mam nadzieję, że jednak ta ich nieprzewidywalność jest ograniczona w tym, aby realizować swoje interesy, a wydaje mi się, że w tej chwili konflikt z NATO byłby niekorzystny dla Rosji. Natomiast no, jest to zagrożenie białoruskie, tak jak powiedziałem, dlatego że to, co wam kiedyś tłumaczyłem, zarówno Białoruś, jak i Ukraina, niektórzy nazywają je państwami buforowymi dla Polski czy dla NATO, te państwa oddzielają oczywiście NATO od właśnie w Europie od Rosji. Nie lubię tego określenia buforowe, ale to nie ma znaczenia. W tej chwili rzeczywiście fakty są takie, że to Ukraina walczy z Rosją i w związku z tym najzwyczajniej w świecie jest dla nas buforem. I jeśli chodzi też o Białoruś, to pełna kontrola Federacji Rosyjskiej nad Białorusią czy nad Ukrainą. Na szczęście w drugim przypadku nie ma w tej chwili takiego zagrożenia, ale na przykład na początku wojny było, bo Ukraińcy bronią się skutecznie. Natomiast jeśli chodzi o Białoruś, to mieliśmy też na początku wojny no naprawdę coraz bardziej zwiększającą się kontrolę, tak jak powiedziałem, po 20 roku. I teraz w sytuacji, w której, a wiemy, że stacjonują rosyjskie wojska na terytorium Białorusi, w sytuacji, kiedy chce nacisnąć na NATO Władimir Putin, w sytuacji, w której chce całkowicie też odciągnąć Białoruś od Zachodu, tak jak powiedziałem, taka prowokacja z terytorium Białorusi mu to daje, no a na koniec no, będzie mu trudno udowodnić, że to tak naprawdę Rosjanie, no bo też Łukaszenka nie ma w tej chwili aż takiej pozycji, żeby powiedzieć, że to Rosjanie z jego terytorium, to by go ośmieszało, więc... Więc no, najzwyczajniej w świecie tak wygląda sytuacja i to, mówiąc szczerze, napełnia mnie pewnym niepokojem, no bo to trochę zwalnia z Rosji częściowo odpowiedzialność i daje im możliwość, szansę na działanie. To, co wam przeczytałem, to jest wcześniej, to są między innymi ustalenia Onetu, Witka Jurasza i The Telegraph. I właśnie dzisiaj w tym tekście, który pokazywałem na początku, polska infrastruktura krytyczna może zostać zaatakowana rakietami i dronami, a rosyjscy żołnierze mogą przekroczyć granice z terytorium NATO. Waszyngton kilkukrotnie ostrzegał Warszawę przed taką ewentualnością, cytują dziennikarze The Telegraph. Brytyjski dziennik potwierdza też informacje od netu, odnosząc się do właśnie informacji polskiej redakcji o tym, że Rosja może planować prowokacje w Polsce lub w którymś z państw bałtyckich. Tutaj moi rozmówcy twierdzą, że chodzić może o Litwę, jeśli chodzi o państwa bałtyckie. Rosja może następnie próbować twierdzić, że prowokacja została przeprowadzona przez Ukrainę bądź przez Białoruś. Atak lądowy ze strony Rosji mógłby zostać przeprowadzony albo z Królewca, rosyjskiej enklawy na północ od Polski, w której znajduje się broń jądrowa, albo z Białorusi. No i tutaj, tak jak według moich informacji, bardziej prawdopodobna jest Białoruś właśnie ze względu na to, że wtedy Putin piecze dwie pieczenie na jednym ogniu i jednocześnie wywiera presję na NATO, doprowadza do eskalacji, która ma sprawić, że NATO będzie się wzbraniało przed pomocą Ukrainie, a z drugiej strony no mamy to, o czym wam powiedziałem, czyli realny problem z po prostu jakimikolwiek dalszymi próbami wyciągnięcia Białorusi spod rosyjskiego buta, a takie pomysły, tak jak mówiliśmy, ma administracja Donalda Trumpa i stara się to realizować. Czy to się uda, trudno mi, proszę Państwa, powiedzieć. No o tym będę więcej rozmawiał z moimi rozmówcami w najbliższych tygodniach i w najbliższych miesiącach, bo Wydaje mi się, że ten temat jest niezwykle interesujący, a dla nas też niezwykle ważny. Powiedzmy sobie szczerze, ten temat jest niezwykle ważny, biorąc pod uwagę nasze bezpieczeństwo. Nie, jeszcze nie mówiłem o zamachach w Monako i ściganiu przez Interpol Ukrainki, i tak wiemy, że doszło do zamachu. Mogę zrobić oddzielne nagranie na ten temat, ale uznałem, że ten jeden zamach to jest raczej ciekawostka, a tutaj mamy temat, który rzeczywiście może nas dotyczyć. Czy macie jeszcze jakieś pytania? Bo tak powoli to tak naprawdę przedstawiłem wam to, co wiem. Aha, dobrze, jeszcze... Nie chcę powiedzieć, że mamy dyplomację do kitu, po prostu z Rosją to nie ma żadnej dyplomacji. Rosjanie robią, co chcą, i oni wojnę traktują jak dyplomację. Wojnę jako element prowadzenia polityki, o czym wielu mądrych ludzi już pisało. Tak, będą kanale. Na kanale jeszcze rozmowy z Polakami walczącymi na froncie na Ukrainie, jeśli chcecie. Było ich trochę, ale może być jeszcze więcej. I widzę kolejne informacje. Martwić się jakoś, przygotować się spokojnie. Wydaje mi się, że proszę Państwa, po pierwsze, martwić się to ogólnie nie ma sensu, bo martwienie się nic nie da. A po drugie, czy się przygotować? Zależy, gdzie Państwo mieszkacie. To jest chyba kluczowe. Ale jeśli chodzi ogólnie o te kwestie, to spokojnie, mieć świadomość, że jest takie zagrożenie, też mieć świadomość, z jakim przeciwnikiem i z jakim zagrożeniem cały czas mamy do czynienia. Wydaje mi się, że to jest kluczowe. Zapominanie o tym, czym jest Rosja, to jest najgorsze, co możemy robić. Mamy Rosję niestety pod swoim bokiem. Najzwyczajniej w świecie musimy o tym pamiętać, musimy na nią uważać. To jest jakby taki główny wniosek, który z tego raportu chciałbym, żeby popłynął. Jaka może być odpowiedź Polski? W takim wypadku tutaj są różne pomysły, jaka mogła być odpowiedź Polski, jaka odpowiedź też przede wszystkim NATO powinna być, jaka odpowiedź naszych partnerów z NATO, bo tutaj cały sojusz powinien zareagować, bo to gdyby doszło do takiej prowokacji, to nie tylko prowokacja na terenie Polski, ale także na terenie jednego z państw NATO, czy gdyby doszło do prowokacji na terenie Litwy, to jest ten sam problem. Więc tutaj my o tym mówiliśmy wielokrotnie tutaj w tym kanale, dlatego że najzwyczajniej w świecie to jest dla Putina szansa na eskalację. Takie działania są szansą na eskalację, które naprawdę najzwyczajniej w świecie na zdobycie też takiej przewagi psychologicznej i wywieranie presji, bo to, co się dzieje w wojnie rosyjsko-ukraińskiej, pokazuje, że Rosja nie jest w tej chwili w najlepszym momencie tej wojny i tej kampanii. Raczej bym powiedział nawet, że Rosja jest w momencie, w którym ponosi porażki wizerunkowe, ma problem z dalekimi uderzeniami głęboko właśnie na terytorium Rosji prowadzonymi przez Ukraińców, to wszystko sprawia, że Rosja ma problem, w mojej opinii. Na froncie też nie idzie Rosjanom tak, jakby tego chcieli. Tak jak mówię, to wszystko sprawia, że może być kusząca taka wizja przeniesienia też ciężaru, też wizerunkowo, propagandowo właśnie tej wojny, tylko że ona też powinna się spotkać ze stanowczą reakcją właśnie państw NATO i Stanów Zjednoczonych, tylko też naszą. Pytanie jest tylko takie, czy Putin naprawdę chce grać w tę grę, to znaczy, czy Putin chce sprawdzić tę reakcję, czy chce sprawdzić jedność Sojuszu Północnoatlantyckiego. Ja liczę na to, że nie, było takie zagrożenie wcześniej, przecież od początku wojny się nie zmaterializowało, ale pytanie jest takie, czy rzeczywiście tak jest, że nie, bo jeżeli piszą o tym naprawdę wiarygodne źródła, mówią o tym już politycy. Ja słyszę to od osób, które zajmują się najzwyczajniej w świecie, po prostu pracowały w polskich służbach i zajmują się ochroną wywiadowczą i kontrwywiadowczą Polski, to wszystko świadczy o tym, że to zagrożenie jest naprawdę realne. I to tak naprawdę chciałbym wam przedstawić. Pytanie jest po prostu takie, na ile szalony jest Władimir Putin. Mówiąc szczerze, to nie napawa mnie optymizmem, bo uważam, że Władimir Putin jest jak najbardziej bardzo szalony i jest to, jest to coś, co sprawia, że nie możemy nie brać tego pod uwagę, że Nie możemy tego traktować z przymrużeniem oka. Musimy sobie zdawać sprawę z możliwego zagrożenia ze strony Rosji, jeśli takie informacje, tak jak mówiono, wiarygodne informacje mamy. Przejdę jeszcze na koniec, na chwilę do tego, co wydarzyło się w Warszawie. Tak jak powiedziałem, mieliśmy spotkanie obu ministrów w Warszawie i tak jak wam pisałem, tak jak mówiłem wcześniej, ale też jak pisałem w swoim tekście, już dwa dni temu miałem informację o tym, że jest możliwa jakaś propozycja, która mogłaby rozładować napięcie między Ukrainą a Polską. Minister spraw zagranicznych Andrzej Sibicha wracał z Tokio, wracał z Japonii i po wylądowaniu w Polsce spotkał się tutaj w Warszawie z ministrem Radosławem Sikorskim. Nie było w tym wypadku żadnych komentarzy medialnych, nie było konferencji prasowej, też się dowiadywałem, bo gdyby taka była, to korzystając z tego, że jestem w Warszawie, to bym na tę konferencję poszedł. Ja w przyszłym tygodniu jadę do Kijowa, więc tym bardziej bym z tego skorzystał. Natomiast nie wydarzyło się nic takiego, nie było spotkania z mediami. Tak naprawdę nie wiemy, o czym mówiło się za zamkniętymi drzwiami w trakcie tego spotkania. Możemy tylko spekulować i opierać się na źródłach nieformalnych i źródłach nieoficjalnych. I te źródła jeszcze wczoraj zdradziły mi, że ukraińscy politycy zastanawiają się, czy właśnie nie spróbować jakoś zdeeskalować sytuacji tego kryzysu między Polską a Ukrainą, tego kryzysu spowodowanego konfliktem o politykę historyczną. Również ukraińscy politycy, z którymi rozmawiałem w ostatnich kilku dniach, przekonywali, że w Panteonie nie znajdą się kontrowersyjne nazwiska, które dla nas są całkowicie nie do zaakceptowania. Tutaj mówimy o dwóch takich nazwiskach, które pojawiały się w mediach, natomiast tak jak mówię, ja dostałem informację, że nie ma takiej możliwości, żeby w najbliższym czasie te nazwiska się znalazły, w ogóle jedno z nich nie ma szans, żeby się znalazło. No to teraz pytanie, proszę Państwa, na ile rzeczywiście tak będzie, natomiast to, co ja się dowiedziałem, to w tej chwili nie ma szans na to, żeby się w tym Panteonie, który został, ustawa o Panteonie Ukraińskim została przyjęta przez parlament w środę błyskawicznie. Po dwóch dniach od tego, jak prezydent Zełenski ogłosił, ja rozmawiałem też z parlamentarzystami ukraińskimi, oni mówili o tym, że nie spodziewali się, że tak szybko ta ustawa zostanie poddana pod głosowanie. Została przegłosowana. No i cóż, nie wiemy do końca, kto się w tym Panteonie znajdzie, natomiast wiemy, że każde z nazwisk, poza ustawą, trzeba będzie każde z nazwisk głosować w parlamencie, one muszą spełnić konkretne wymagania. Ja wam mogę zresztą przeczytać jakie, bo to dla was przygotowałem, no ale jest jeszcze jedna kwestia, o której dziś podobno rozmawiali ministrowie spraw zagranicznych Polski i Ukrainy. Jakiś gest przed 11 lipca, czyli przed rocznicą rzezi wołyńskiej, który upamiętniałby ze strony Ukrainy ofiary właśnie rzezi wołyńskiej, bo to mogłoby poprawić relacje, no i rozładować napięcie między Kijowem a Warszawą. To na pewno byłby pozytywny gest dla relacji, gdyby rzeczywiście wzięto pod uwagę wrażliwość większości Polaków, bo sądząc po tym, jak wyglądają sondaże w tym temacie, jakie są wypowiedzi w tym temacie, wydaje mi się, że rzeczywiście to dla większości Polaków jest temat ważny. I wydaje mi się, że też Ukraińcy zaczęli sobie wreszcie z tego zdawać sprawę. I tak jak mówię, coraz więcej nieoficjalnych informacji na ten temat. W środę Wirtualna Polska pisała o tym, że jedną z prób poprawy relacji ma być przedstawienie przez szefa ukraińskiej dyplomacji propozycji kompromisu, w ramach którego w ukraińskim Panteonie, o którym mówiłem, Panteonie Bohaterów, znalazłby się Marek Bezruczko, ukraiński pułkownik, ale też weteran. Chyba kiedyś już mówiłem na kanale o właśnie pułkowniku Bezruczko, który poza tym, że walczył w ukraińskiej armii o wolność Ukrainy w latach 18, 19, 20, to w 20 roku w trakcie wojny polsko-bolszewickiej bronił przed bolszewikami Zamościa. On był dowódcą tej obrony skutecznej, Zamość został wtedy obroniony przed wojskami z armii konnej Budionnego, więc to jest bohater i polski, i ukraiński. Ukraiński z pochodzenia i też dlatego, że walczył, ale walczył też w interesie Polski, więc to miał być sygnał właśnie do tego, że to nie jest tak, że Ukraina tym Panteonem chce eskalować, choć tak to zostało przecież odczytane przez polskie media, przez polskich polityków. Ten konflikt rzeczywiście narastał i tutaj warto też zwrócić uwagę, że z tego, co słyszałem też od polityków ukraińskich, to, że ogłaszając właśnie Panteon, prezydent Zełenski mówił o Iwanie Mazepie, to też nie jest przypadek. Jeden z rozmówców, z którymi właśnie omawiałem te kwestie, powiedział, że prezydent Zełenski zapowiedział postawienie pomnika Iwana Mazepy II w Kijowie, teraz na miejscu pomnika Lenina, właśnie, który został zdemontowany, zniszczony w trakcie Majdanów jeszcze w 13 roku. I to właśnie tak naprawdę trochę Mazepa został uczyniony twarzą Panteonu i że to nie jest przypadek, dlatego że Mazepa nie jest dla Polski postacią kontrowersyjną. To był człowiek, który w jakiś sposób łączył i Polskę i Ukrainę, to znaczy był polskim szlachcicem z pochodzenia, a potem przecież był hetmanem wojsk zaporowskich. Walczył po stronie Szwedów z Rosją, no i dla Ukraińców jest ewidentnie bohaterem, dla nas chyba nie stanowi problemu, myślę, że na pewno. No a to, co ważne, no właśnie w 1708 roku zerwał sojusz z carem Piotrem I, opowiedział się po stronie Szwecji, bo liczył na wyzwolenie Ukrainy spod władzy Rosji, ale co ciekawe, posiada też order Orła Białego, bo go otrzymał wtedy. No i w związku z tym to też zostało wzięte pod uwagę przez właśnie Wołodymyra Zełenskiego i przez jego otoczenie. Więc tu po stronie Ukrainy mamy zapewnienia, że na pewno nie będzie tych dwóch nazwisk, z którymi Polska ma problem w Panteonie. 100% na pewno nie będzie Szuchewycza. Pytanie, co z Banderą, bo moim zdaniem niestety, ale tutaj w tym wypadku to raczej nie do końca jest prawda, no ale najważniejsze jest teraz z perspektywy Kijowa, jak rozumiem, zdeeskalować trochę ten konflikt, no bo on nikomu tak naprawdę nie służy, może poza sondażami, poza dwoma prezydentami, jeśli chodzi o sondaże. Ale ja tutaj przypomnę, że jeszcze niedawno, kiedy była konferencja w Gdańsku, którą dla was relacjonowałem, przecież w ogóle było rozważane, żeby nawet premier Swyrydenko nie przyjechała na tę konferencję. Wtedy na tę konferencję przyjechaliby tylko i wyłącznie wiceministrowie. No to byłby na pewno wizerunkowe to by było uderzenie w Polskę, no ale przede wszystkim to by był naprawdę krok eskalacyjny. Tak się na szczęście nie stało i aż takiej eskalacji nie mieliśmy, ale przekazuję wam właśnie to, co udało mi się ustalić, że Ukraina stara się właśnie w tym wypadku deeskalować, między innymi dlatego, że strona polska tutaj zaczyna przenosić ten spór na forum Unii Europejskiej. Jeden z moich rozmówców, polski polityk, powiedział mi, że uznali polscy politycy, że w pewnych obszarach trzeba przejąć inicjatywę, dalej trzeba wspierać Ukrainę w walce z Rosją, a jednocześnie mówić o potrzebie zablokowania kultu UPA na poziomie europejskim i dlatego Platforma Obywatelska wyszła z inicjatywą potępienia jej działalności w Parlamencie Europejskim. No i właśnie taka próba ma mieć miejsce, będzie głosowanie rezolucji Parlamentu Europejskiego w tej sprawie, tak jak w 2010 roku głosowano nad tym, aby potępić to, co wtedy zrobił prezydent Juszczenko, który tytułował bohaterem Ukrainy Stepana Bandera. Wtedy była taka rezolucja, ona się spotkała z bardzo głośnymi protestami ze strony Ukrainy, no ale wygląda na to, że Polska nie chce tak wprost straszyć to, co wam mówiłem, że tu nie chodzi o to, żeby w tej chwili straszyć Ukrainę jakimś blokowaniem wejścia do Unii Europejskiej, bo daleko do tego wejścia, więc po co to na razie robić, ale można uderzać, tak jak też już o tym rozmawialiśmy, no mogą polscy politycy zdecydować się na wykorzystanie Unii Europejskiej do tego, żeby bardzo trudną dla Ukrainy zrobić te kwestie wizerunkowo, kwestie UPA, kwestie upamiętnienia UPA. I to są te najnowsze informacje, które dla was mam. W niedzielę zapraszam was na rozmowę na temat tego zagrożenia ewentualnymi rosyjskimi prowokacjami na granicy Polski z Białorusią i na granicy Polski z obwodem kaliningradzkim. Jestem przekonany z tego, co rozmawiałem, że jeśli chodzi o zabezpieczenie tych granic, to one są zabezpieczane w tej chwili i wojsko jest w razie czego w najwyższej gotowości. No niestety takie ryzyko jest. Tak jak mówię, moim zdaniem najbardziej prawdopodobne, jeśli już mogłoby dojść do takiej prowokacji, to jest właśnie użycie na przykład dronów czy jakichś środków z powietrza, ale tak jak mówię, po stronie rosyjskiej nie mamy stabilnych psychicznie przywódców, mamy osoby całkowicie nieprzewidywalne, więc wszystko się, proszę Państwa, może zdarzyć. Wielokrotnie mówiłem o tym, że jest takie ryzyko. Miejmy nadzieję, że tak się nie wydarzy, tak jak się nie wydarzyło przez ostatnie 4 lata, ale polskie służby trzymają rękę na pulsie, z tego co wiem, i polska armia też to robi. No ale dobrze, żebyście świadomość tego, że takie zagrożenie jest mieli. I to jest tyle, co dziś chciałem przekazać. Życzę Wam miłego weekendu. Zapraszam Was na rozmowę w niedzielę. Mam nadzieję, że mimo warunków doceniacie to, że tego live'a zdecydowałem się zrobić i Wam przekazać jakieś informacje na ten temat. Więcej na ten temat w niedzielę. No chyba, że chcecie, żebym jutro przygotował raport na ten temat. Mogę to zrobić, tylko że jest weekend, ludzie wyjeżdżają, też odpoczywacie. Ja mogę to zrobić, miałem inne plany, ale mogę to zrobić, jeśli chcecie. Natomiast no, dajcie znać w komentarzach pod tym filmem, czy chcecie raport, żeby wcześniej omówić tę sprawę, czy czekacie na rozmowę na ten temat, którą opublikuję w niedzielę o godzinie 17. Teraz się już, tak jak mówię, kłaniam jeszcze moim patronom, bo o tym bym zapomniał, a bez patronów bym tego kanału nie mógł tworzyć, więc dziękuję za to, że mnie wspieracie, że mogę ten kanał tworzyć. I jeśli ktoś docenia to, co robię na tym kanale, to zachęcam do wsparcia właśnie za pomocą portalu patronite.pl. Link do Patronite'a znajduje się w opisie tego nagrania. A teraz już tradycyjnie wszystkiego dobrego, miłego weekendu. Odpoczynku Wam życzę, bo zaczęły się wakacje, więc odpoczywajcie i spokojnego, dobrego weekendu i zapraszam w niedzielę na kolejne spotkanie.